Witam Was bardzo serdecznie. Patryk mówił o pewnych elementach biznesu oraz technologii. Dziś chciałbym pokazać Wam pewną perspektywę, pewien kontekst, który będzie bardzo istotny z punktu widzenia dalszych sesji. Mianowicie, przeglądarki internetowe są bardzo różne. Ja jako pasjonat technologii, bo zajmowałem się wcześniej technologią, starałem się obserwować każdy z tych obszarów. Pracując nad dzisiejszą prezentacją, zebrałem nie tylko wiadomości technologiczne, ale również elementy, które Wam, programistom, pomogą zdecydować, czy chcecie wchodzić w nowe technologie związane z J9. Na początku wspomnieliśmy o historii przeglądarek internetowych. Jak wiecie, te kilkanaście lat było bardzo burzliwych. Mówiliśmy o wojnach przeglądarek, mówiliśmy o pewnych dominacjach przeglądarek itd., itd. Jednak warto wrócić do samego początku. Słuchajcie, w roku 91 w CERN-ie, w szwajcarskim CERN-ie pojawiła się koncepcja wymiany informacji, wymiany różnych plików poprzez jakiś sensowny interfejs, który będzie również użyteczny wiedzy technologicznej. W 10 roku, pod koniec roku 90, do Tima Berners-Lee, który jak wiecie jest przewodniczącym pewnej organizacji, o której będziemy mówić dzisiaj dużo, mianowicie chodzi o W3C, zaczął próbować projektować w swojej sieci naukowej coś, co ułatwiłoby użytkownikowi poprzez graficzny interfejs użytkownika wymianę plików. Jak widzicie, na tym slajdzie mamy archiwalny screen tej przeglądarki internetowej. Wierzcie mi, gdybyśmy porównali funkcjonalności tego produktu, który widzicie na slajdzie, a porównywalibyśmy do przeglądarki, którą możemy pobrać z internetu, podejrzewam, że tylko 1% funkcjonalności znalazł się właśnie w tej przeglądarce. Mówiliśmy o zawartości, mówiliśmy o użytkownikach. Co tak naprawdę powoduje, że użytkownik, uczestnik życia internetu chce wchodzić na nasze strony, chce czytać informacje bądź pobierać jakieś informacje na stronach, które publikujemy. Starałem się, projektując dzisiejszą prezentację, pokazać Wam najnowsze elementy, które pojawiły się w Internet Explorerze, które pozwalają tą zawartość sieci web, to co publikujemy na stronie, ale też w jaki sposób projektujemy tą stronę, uwypuklić i spowodować, że użytkownik będzie częściej wracał do naszej strony. Użytkownik systemu Windows, na przykład jeżeli chodzi o Windows 7, ma możliwość przypinania różnych aplikacji do paska zadań. Dodatkowo może instalować nowe aplikacje, może dodawać gadżety na swój pulpit. Staraliśmy się też popatrzeć, w jaki sposób inni gracze podchodzą do tematu zawartości. Słuchajcie, ja prowadziłem bardzo ciekawą dyskusję z Patrykiem, dokąd zmierza rozwój przeglądarek internetowych. Czy będziemy mieli marketplace, sklepy, w których użytkownik będzie mógł dodać jakąś aplikację, jakąś grę do przeglądarki internetowej, czy będziemy przechodzili w kierunku bardzo minimalistycznego wyglądu przeglądarki internetowej, gdzie tylko sama strona sieci web będzie tym medium dla użytkownika. Projektując wersję 9, zadaliśmy sobie na pozór proste, ale bardzo istotne pytanie. Co dla użytkownika naszego systemu, bo ich jest po prostu bardzo wiele, jest najważniejsze? Zrobiliśmy badania, wykorzystując nasze programy kontroli jakości, żeby sprawdzić, jaką odpowiedź możemy postawić na to pytanie. Pierwszy wynik, który był bardzo interesujący i był bardzo ważnym punktem na etapie projektowania wersji 9, było to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z systemu Windows. Wynik: 57% użytkowników, robiąc coś w systemie Windows, jest w tym czasie, ponad połowa czasu, które spędza w systemie Windows, jest online. Oczywiście mówimy o środowisku domowym, bo w środowisku biznesowym wygląda to inaczej, ale ponad połowa czasu jest wykorzystywana przez użytkownika na patrzenie na strony sieci web, na sprawdzanie swojej poczty. Ten status połączenia internetowego jest zawsze aktywny. Analizując już samą naszą przeglądarkę, sprawdziliśmy, które opcje, które możliwości produktu są wykorzystywane przez użytkownika. Tutaj też ciekawa informacja, mianowicie było tylko 12 takich akcji, które zostało użytych więcej niż przez połowę użytkowników. Przeglądarka posiada naprawdę wiele funkcji, ale zobaczcie, że tylko 12 z nich poprzez sposób użytkowania było istotnych dla naszych klientów. Mówiłem o Windowsie 7, tutaj też zbadaliśmy pewien istotny aspekt. Mianowicie 62% użytkowników przypięło jakąś aplikację do paska zadań, bo jest dla niego istotna i chce mieć szybszy dostęp do tego zasobu. Idąc dalej, 87% z tej grupy zdecydowało się na uruchomienie tej aplikacji z paska zadań. Wszystko to spowodowało, że w taki, a nie inny sposób zaprojektowaliśmy naszą przeglądarkę internetową. Chciałbym Wam powiedzieć, że dla deweloperów istotnym faktem jest to, że teraz strona jest w centrum zainteresowania, a punkty, które zaraz wymienię, są jakby tłumaczą, dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowaliśmy się na umieszczenie tych funkcjonalności. Kiedy wielokrotnie jestem pytany, co najbardziej podoba mi się w naszej przeglądarce internetowej, wymieniam na samym początku, nie zastanawiając się nawet, funkcję wsparcia sprzętowego dla elementów, które które wyświetlają się na stronie sieci web. Teraz Wy, deweloperzy, projektując stronę sieci web, macie możliwość wykorzystania mocy karty graficznej komputera i to jest związane z HTML-em 5, do którego nawiążę za chwilę oraz o którym będą mówić dalsi prelegenci. Sprawdziliśmy, że przeglądarka internetowa korzystała z tylko 10% całej możliwości komputera. Mówi się też o końcu RPC, rozwoju komputerów, które znajdują się w domach, możliwości rosną. Ale pytanie, co z tego ma użytkownik przeglądarki? Funkcja wsparcia sprzętowego do elementów, które zostały wykorzystywane na stronie, jest tą funkcją, która ma zaadoptować tą potrzebę i dodatkowo programistom dać pewien nowy obszar działania. Mówiąc o wydajności, o szybkości, to są cechy, które są często wymieniane w kontekście przeglądarek internetowych. Można sobie postawić łatwe pytanie, ok, wszystkie przeglądarki są szybkie, ale w jaki sposób ja mogę dotrzeć i zbudować swoją stronę, aby ona działała najlepiej. Spytaliśmy się w naszym zespole produktowym, czym tak naprawdę jest wydajność. Przeprowadziliśmy bardzo duże badania, badając około 7 tysięcy największych stron w całym internecie, wyróżniając 1000 z nich. Tutaj na slajdzie widzicie przykładowy wykres dla 5 stron newsowych. Zbadaliśmy, w jaki sposób one się uruchamiają, co się dzieje pod maską otwierania tych stron i czym tak naprawdę jest wydajność dla takiej strony. Pod jakimi kątami powinniśmy optymalizować pewne czynniki, aby strony sieci web wyświetlały się w naszej przeglądarce szybciej. Wniosek, który pojawił się mniej więcej w połowie badań, był taki, że każda strona działa inaczej. Każdy element, który składa się na to, kolokwialnie mówiąc, załadowanie strony, wygląda inaczej dla konkretnej witryny. Dlatego udało nam się zidentyfikować najważniejszych 50 czynników, dla których strony faktycznie po optymalizacji wyświetlają się lepiej. Jak wiecie, IE9 jest najbardziej zgodną przeglądarką w naszej historii, w historii produkcji Internet Explorera. Ważnym aspektem, który pojawił się również w kontekście projektowania naszej przeglądarki, był JavaScript. Stwierdziliśmy, znowu wracając do tych mocy komputera, że znowu możemy uzyskać dostęp do mocy, która drzemie w tym sprzęcie stojącym na biurku użytkownika. Badania pokazały, że mniej więcej użytkownik posiada procesor o taktowaniu 2,4 GHz. Zbudowaliśmy nowy silnik JavaScript o nazwie Chakra, który teraz wykorzystuje moc tego procesora, wykonując pewne zadania w tle, o którym jeszcze dzisiaj będziemy dzisiaj mówić. Powiedziałem o przypinaniu stron. W przeglądarce Internet Explorer 9 bardzo ciekawą funkcją, która jest łatwa do zaimplementowania, jest przypinanie witryn do paska zadań systemu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której użytkownik wchodzi na pewną stronę, wraca do niej bardzo często, ale za każdym razem proces uzyskania do niej dostępu jest taki sam. Wciśnięcie przycisku Start, odszukanie przeglądarki, wpisanie adresu, czy też skorzystanie z panelu ulubionych. Teraz zdecydowaliśmy się udostępnić takie opcje, które pozwolą użytkownikowi przypiąć stronę do paska zadań. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Na dole widzicie pasek zadań mojego systemu Windows. Znajdują się tutaj ikony na przykład przeglądarki internetowej. Mamy standardowy przycisk Start. Tutaj pole data, godzina. Mam uruchomionego PowerPointa, gdzie znajduje się moja dzisiejsza prezentacja. Te wszystkie ikony, które tutaj widzicie, to nie są aplikacje, patrząc z technicznego punktu widzenia. To wszystko są przypięte strony przez użytkownika. Kiedy wejdziemy na stronę, którą często odwiedzamy, tutaj będziemy mówić o skąpcu, użytkownik ma możliwość przypięcia jej, żeby szybciej dostać się do informacji, które go interesują. Czynność przypięcia jest bardzo łatwa dla użytkownika. Po pierwsze, jako deweloperzy mamy możliwość zdefiniowania pewnych opcji, które pozwolą wyświetlić pewne przypomnienie dla użytkownika, który wchodzi z IE9, przeciągnij tą witrynę i miej do niej szybszy dostęp. O tym, jak zaprojektować na przykład takie przypomnienie, będzie mówił Piotr, który będzie miał sesję po mnie. Sam proces przypięcia takiej witryny jest bardzo prosty. Po prostu przeciągamy ikonę na pasek zadań systemu Windows. Strona taka została przypięta. Zauważcie, że teraz nie ma zwykłego interfejsu użytkownika, jeżeli chodzi o przeglądarkę, ale takie elementy jak przycisk wstecz, dalej, dodatkowo ikona strony domowej zostały zastąpione przez charakterystyczne dla danej strony. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli, możemy skonfigurować pewne niestandardowe akcje dla takiej witryny. W tym przypadku mamy zdefiniowane najważniejsze akcje przez twórcę witryny. Funkcja list szybkiego dostępu, która została wprowadzona w Windows 7, sprawdzała się. Mówiłem Wam, że użytkownicy zdecydowali się na przypięcie i korzystanie z tych aplikacji, które dodali do paska zadań. Jako deweloperzy możemy tworzyć takie listy, praktycznie nie mając żadnych ograniczeń. Wszystko to, co możemy stworzyć dla zwykłej, stacjonarnie instalowanej aplikacji, jest również możliwe dla strony internetowej. Dodatkowo, na przykład, jeżeli posiadamy stronę, na której udostępniamy jakieś filmy, możemy wprowadzić taki kod, który pozwoli użytkownikowi przewijać, zatrzymywać film itd., itd. Możliwości są naprawdę niesamowite. Na przykład ciekawe rozwiązanie, na Hotmailu, który jest już kompatybilny z IE9, macie możliwość uzyskania, po pierwsze, co jest oczywiste, dostęp do swojej skrzynki, dodatkowo pewne notyfikacje, na przykład związane z nową akcją, dodaniem wiadomości e-mail, będą wyświetlane w niestandardowy sposób dla tej witryny. To samo dla Facebooka, który jest już kompatybilny z IE9. Jeżeli dostaniecie nową wiadomość, ktoś doda like do waszego posta i ta strona będzie w tle, pracujecie, a mimo wszystko w tle jest uruchomiony Facebook, pojawi się ikonka czerwona, która przypomni użytkownikowi, że coś w tym serwisie się zdarzyło. Projektując IE9 wprowadziliśmy wersję beta, dla której udostępniliśmy pewne zasoby techniczne, które już mówiły o tych funkcjach, które przed chwilą Wam pokazałem. Funkcje są fajne, ale okej, z perspektywy dewelopera, osoby podejmującej decyzje biznesowe, w jaki sposób to, co zainwestujemy w pracę, aby dostosować naszą przeglądarkę, naszą stronę do przeglądarki IE9, spowoduje, że ja będę miał jakąś korzyść z tego, że zainwestowałem w pracę nad nowymi funkcjami. Na naszym blogu produktowym Exploring IE znajdziecie bardzo ciekawy cykl postów Economics of the Web. Tam pokazane są konkretne przypadki zastosowania tych funkcji, dodatkowo z rezultatem, który został zmierzony od wersji beta, czyli od 15 września. Pokazane są tam wyniki wykorzystania przez użytkowników tychże funkcji. Przykładowo Huffington Post, strona newsowa. Sprawdziliśmy, ile czasu spędzają użytkownicy, będąc na tej stronie przypiętej już, bo to też możemy sprawdzać. Okazało się, że użytkownicy IE9, którzy przypięli Huffington Post, spędzali 49% czasu więcej na tej stronie niż wtedy, gdy nie posiadali tej strony przypiętej do paska zadań. Inny przykład partnera, wszystkie te przypadki, o których mówię, znajdziecie na stronie beautyoftheweb.com. Inny przykład partnera highfive.com, strona z grami socialowymi. Jak wiecie, jeżeli na przykład posiadacie Facebooka, ilość akcji, która jest wykonywana przy tego typu projektach, wiadomości, zaproszenia, prezenty itd., itd., jest naprawdę duże. High Five, który zdecydował się na wdrożenie tej funkcji, sprawdził, ile tych różnych akcji przez użytkownika jest faktycznie wykorzystywanych. Okazało się, że użytkownicy, którzy przypięli tę stronę, wysłali 3 razy więcej prezentów, zaproszeń itd., co wpłynęło na wielkość i ilość osłon tego projektu. IE9, tak jak powiedziałem, postawiliśmy dużą wagę, jeżeli chodzi o obsługę standardu. Te akronimy staną się bohaterami dzisiejszego dnia. Będziemy o nich mówić bardzo często. W sieci znajdziecie wiele testów, które pokazują obszary obsługi tychże standardów przez wszystkie przeglądarki. Ja zachęcam Was do porównania wszystkich testów, wszystkich zasobów, które znajdują się w sieci web, żebyście mogli zobaczyć, jakie funkcje są zaimplementowane w konkretnych przeglądarkach. Zachęcam Was szczególnie do wiedzenia strony IE Test Drive, gdzie po pierwsze znajdziecie pokazy implementacji nowych funkcji, na przykład jak my wspieramy renderowanie poprzez kartę graficzną, w jaki sposób wspieramy HTML5 i inne technologie, które widzicie na tym slajdzie. Kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób powiedzieć Wam o nowych standardach, jako też pasjonat technologii bardzo często odwiedzam różne strony, czytam komentarze użytkowników. Są one oczywiście bardzo różne. Jeżeli chodzi o taki mój ulubioną, taką wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o standardy, to Web Open Font Format. Jak wiecie, z czcionkami w internecie jest bardzo, bardzo różnie. Myśmy próbowali wprowadzić standard, jeżeli chodzi o czcionki, który nie spisał się. Dodatkowo inni producenci przeglądarek również próbowali takie standardy wprowadzić. A niemal przed rokiem pojawiła się inicjatywa skierowana do W3C o nazwie Web Open Font Format. Teraz czcionki miały upiększyć strony, a nie być przeszkodą dla ludzi tworzących te witryny. Społeczność TypeKit, która jest zorientowana na design, na projektowanie nowych stron, już kilka tygodni po wydaniu wersji beta naszej przeglądarki Internet Explorer 9 zdecydowała się na sprawdzenie, w jaki sposób faktycznie my, mówiąc, wspieramy ten standard, wydała bardzo ciekawą stronę, która jest dostępna pod tym adresem, który widzicie, gdzie możemy sprawdzić, a mogę Wam to pokazać od razu na żywo, możemy sprawdzić, w jaki sposób IE9 wspiera ten format, umożliwiając za pomocą CSS-a trzeciego ładowanie czcionek do strony sieci web, upiększając ją bez konieczności ładowania jakichś niestandardowych elementów do użytkownika. Tutaj są 3 przykłady stron zaprojektowanych właśnie pod kątem wsparcia dla tego standardu. Możecie zobaczyć, w jaki sposób zostało to zrealizowane. To wszystko, co widzicie, to nie są zwykłe obrazki. Wszystkie teksty, które się pojawiają w obrębie tego przykładu, to są czcionki wspierane właśnie przez CSS-a trzeciego, przez standard, o którym mówiłem. Idąc troszeczkę dalej, bezpieczeństwo przeglądarek internetowych. Temat bardzo kontrowersyjny, bardzo ciekawy dla osób zajmujących się technologią. Myśmy przeanalizowali, co pojawiło się w wersji 8, co powinno pojawić się w wersji 9. I możemy mówić o bardzo ciekawej ewolucji tych mechanizmów. Mamy w naszej przeglądarce tryb in private, pojawia się funkcja smart screen, którą budowaliśmy przez lata dzięki użytkownikom i pojawiło się coś nowego, tracking protection. Funkcja ta umożliwia dodawanie tak zwanych list tracking protection, które mają chronić użytkownika przed działaniem pewnych elementów, które mogą potencjalnie wpływać na niski poziom prywatności na stronach sieci web. Deweloperzy za pomocą prostego pliku XML na swoich stronach mogą udostępnić listę źródeł, zasobów, które mają być na wszystkich stronach blokowane przez ten mechanizm. Wtedy użytkownik, kiedy doda taką listę, będzie notyfikowany, że na przykład na portalu newsowym pewne reklamy zostały zablokowane, ponieważ lista, którą dodałeś, zdefiniowana, że mają zostać one wyłączone z przeglądania strony sieci web. Jeżeli chodzi o zasoby, które w tej chwili udostępniamy dla deweloperów stricte technicznie, polecam od razu portal msdn.pl, gdzie znajdują się pierwsze teksty o HTML5, o nowych funkcjach w Internet Explorerze. Szczególnie chciałbym zainteresować Was stroną msdn.com/ie. Tam na światowych stronach znajdziecie całą książkę poświęconą programowaniu w IE 9. Pokazane są tam również pewne przykłady wykorzystania tych funkcji. Dodatkowo na naszym oficjalnym profilu Klub Pięknego Internetu na portalu Facebook w zakładce Wiedza jest najważniejsza znajdziecie bardzo ciekawy materiał. Mianowicie tam znajduje się techniczny przewodnik po IE 9 i jest tam część poświęcona dla deweloperów, która obejmuje mniej więcej 30 stron i krok po kroku pokazuje, jakie technologie zostały zaimplementowane w IE 9. Ze swojej strony bardzo dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj wieczorem przygotowaliśmy dla Was niespodziankę, mianowicie jest to impreza wieczorna, na której będziecie mogli podyskutować, skomentować to, co dzisiaj będziemy Wam pokazywać. Zachęcam Was do udziału w tym wydarzeniu. 17 Blue City, wszystkie informacje znajdziecie w materiałach, które otrzymaliście. I tam będziemy mogli kontynuować naszą dyskusję. Ze swojej strony dziękuję bardzo. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jestem dostępny dla Was za chwilę. Dodatkowo polecam zapisać mój adres e-mailowy, ponieważ wspólnie w zespole tutaj w Microsoftie pracujemy nad bardzo ciekawym projektem kompatybilności przygotowania polskiego internetu na premierę IE 9. Już mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie kompatybilności, integracji z nowymi funkcjami i chcemy się tą wiedzą, na przykład poprzez takie wydarzenia jak dziś, podzielić. Jeżeli będziecie mieli konkretne pytania, proszę korzystajcie z mojego adresu e-mailowego. Dziękuję bardzo i zapraszam Was na przerwę.